Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Po odlocie bocianów i innych ptaków zaczynają się telefony z pytaniami, co zrobić z ich gniazdami. Czy już można je usuwać, naprawiać, zmniejszać, zmieniać po prostu. Przepisy stanowią, że można to robić już w zasadzie od tygodnia, 15 października. I mamy czas do lutego. To czas, kiedy możemy się do powrotu ptaków przygotować, zwłaszcza jeżeli był jakiś problem z ich gniazdem. No i o tym wszystkim dziś w Ekosferze do 15. Aneta Gała-Burda. Zapraszam.
Ekosfera. W Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze jest Adam Zbryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ptaki odleciały, zostały po nich gniazda. Zacznijmy może od tego, które ptaki są najbardziej z człowiekiem związane.
Takich ptaków jest coraz więcej, ze względu na to, że nasze miasta, tereny zurbanizowane rozrastają się, więc coraz więcej ptaków wnika do miast. Ale tak od lat te, które najbardziej oczywiście są z ludźmi związane, którzy sami zauważamy je w swojej okolicy, to oczywiście kawki, gawrony, gołębie miejskie, wróble, mazurki. To są ptaki, które są takie najsilniej związane przez cały rok. Natomiast oczywiście jeszcze są jeżyki, które już dawno odleciały, ale to też ptaki, które takie są silnie związane właśnie z terenami zamieszkanymi przez człowieka.
Generalnie lubimy ptaki, natomiast też często jest tak, że wchodzimy z nimi w konflikty, ale zanim jeszcze o tych konfliktach, to powiedzmy, które z nich są objęte jaką ochroną?
Ptaki w większości są objęte ochroną, te, które wymieniłem, ochroną ścisłą, natomiast jedynie gawron należy do gatunków, które na terenie miast jest objęty ochroną częściową, natomiast poza miastami, na terenach już rolniczych jest również objęty ochroną ścisłą, a wynika to z tego, że te ptaki są w bardzo silnym regresie, ich populacja na terenach właśnie rolniczych bardzo mocno spada. W związku z tym tam była potrzeba po prostu takiego podzielenia, zróżnicowania reżimu tego ochronnego na właśnie populacje miejskie i wiejskie, do czego zresztą przyczyniło się Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, bo tam my składaliśmy takie uwagi i analizę Ministerstwu Środowiska przedstawiliśmy, z czego to wynika i dlaczego należy tak to rozważyć.
My będziemy dziś rozmawiać o tym terminie, który pozwala na likwidację, zmniejszanie, naprawianie, usuwanie gniazd ptasich. Ale powiedzmy najpierw, co mówi ustawa dotycząca usuwania ptaków z naszego otoczenia.
Tak jak wspomniałaś, od właściwie tygodnia możemy już usuwać gniazda ptasie, przy czym musi zajść przesłanka, że to są to gniazda na obiektach budowlanych lub terenach zielonych. To jest raz, a druga, że te gniazda muszą powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Czyli głównie tutaj będzie chodziło o jakieś względy sanitarne, albo w przypadku dużych gniazd, i tu przeważnie są to gniazda bociana białego, bo inne raczej nie zagrażają człowiekowi wprost swoim ciężarem, to wówczas takie gniazda teraz bez zgody do końca lutego możemy usuwać.
A jak jest ze spółdzielniami? Czego one się muszą trzymać?
Trzeba pamiętać o tym, że usunięcie takiego gniazda, pomimo tego, że na jego sprzątnięcie, usunięcie, tak jak na przykład gniazda jaskółki, zgoda nie jest wymagana, to niszczymy również, zabieramy im siedliska, bardzo często na przykład zamurowując jakiś fragment budynku, a to już jest niedozwolone. Na to trzeba mieć zezwolenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i powinniśmy zapewnić alternatywne miejsca lęgowe. Czyli jeżeli zabieramy jedno, na przykład zamurowujemy jakiś fragment elewacji, gdzie gnieździły się wróble albo szpaki, to jesteśmy zobowiązani do wywieszenia budki lęgowej, żeby te ptaki mogły się przenieść.
My i spółdzielnie mieszkaniowe, tak, jeżeli to robią. No właśnie, jak to jest ze spółdzielniami? Kiedyś było bardzo dużo przypadków łamania przepisów i niszczenia tych gniazd jeszcze w okresie lęgowym. Czy to się trochę poplewiło? Czy ta świadomość wzrosła spółdzielni mieszkaniowych?
Szczerze mówiąc, to nie za wiele zauważamy tutaj, jeżeli chodzi o poprawę tego podejścia. Głównie wynika to z tego, że takich interwencji jest mniej, że po prostu większość bloków już zostało ocieplonych. Natomiast nie zauważam, żeby to był jakiś gwałtowny wzrost świadomości. Przykładem chociażby jest z tego roku historia, która wydarzyła się w Bielsku Podlaskim, gdzie kilka bloków, które zostały poddane termomodernizacji, w okresie lęgowym były właśnie żywcem zamurowywane jeżyki i wróble. Także jak widać, ta świadomość jest niewielka i tak jak powiedziałem, wynika głównie z tego, że po prostu już większość została ocieplona.
Tam w Bielsku Podlaskim nawet doszło do prawie jakichś rękoczynów, bo osoba, która zwróciła uwagę panom, którzy niszczyli te gniazda, nie pamiętam, czy została pobita, czy...
Tak, tak, tak. Ja sam byłem uczestnikiem tej wizji terenowej, gdzie sprawdzałem które szczeliny są przez ptaki zasiedlone, jakie gatunki i różnymi inwektywami zostałem niezbyt kulturalnymi obrzucony. Moja koleżanka, która podjęła interwencję i rozpoznawała nietoperze, bo jest specjalistką od nietoperzy, została po prostu wprost przez jednego z mieszkańców pobita. Zniszczono jej sprzęt do nagrywania dźwięków nietoperzy. Trafiła do szpitala ze wstrząsieniem mózgu. Sprawa trafiła na policję i policja dziwnym trafem umorzyła postępowanie, ponieważ nie mogła zidentyfikować sprawcy. W ogóle, co było ciekawe, pierwsze zgłoszenie na policję nie przyniosło skutku, bo została odesłana z przypływem kwitkiem, bo pan policjant stwierdził, że sama się o to prosiła. Dosłownie. I dopiero interwencja jej koleżanki, która też jest policjantką na komendzie właśnie w Bielsku Podlaskim, sprawiła, że policjant zreflektował się i wówczas przyjął zgłoszenie, natomiast no, nie za bardzo się kwapił do tego, żeby, jak widać, ustalić, kto był sprawcą tego właśnie pobicia.
To świadczy o tym, że ani policja, ani pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, ani mieszkańcy nie mają tej świadomości, że ptaki są nam potrzebne, że to są siedliska ptaków, że nie powinno się tego niszczyć?
Tak, po pierwsze świadczy to o niskiej kulturze.
No to jest...
Prawda? Zarówno panów policjantów w Bielsku Podlaskim, jak i mieszkańców, którzy się do tego przyczynili i podejścia, ten braku kompletnie wiedzy na temat tego, jak taką akcję można przeprowadzić, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie rzeczy można było robić zgodnie z prawem, rozpoznając odpowiednio wcześniej siedliska tych ptaków, zabezpieczając je jesienią, aby nie mogły tam wejść, jednocześnie wywiesza się na drzewach wokół i budynkach, które załóżmy już były ocieplone, budki lęgowe, żeby one mogły sobie znaleźć na wiosnę miejsca lęgowe i przystąpić do termomodernizacji. Jeżeli się tego nie wie i zaczyna się to robić w okresie lęgowym, no to niestety pojawia się problem, a niestety, tak jak widać, świadomość społeczna, że jak zwykle ptaszki, przyroda jest nieważna, niepotrzebna, więc niestety generuje to konflikty. No, dla kogoś jest nieważna, dla innych jest ważna. Nie tylko dla nas, jako ludzi, którzy zajmują się na co dzień ochroną ptaków, ale też dla zwykłych mieszkańców, którzy też bardzo często są wrażliwi na losy właśnie naszych mniejszych braci, są też bardzo zdegustowani takim postępowaniem.
Za chwilę porozmawiamy o ekspertyzie ornitologicznej. Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest dziś gościem w Ekosferze. Porozmawiamy o tym, że zaczął się okres, kiedy można przenosić, usuwać, likwidować gniazda ptasie. Rozmawialiśmy o tym, czy spółdzielnie mieszkaniowe znają przepisy. Okazuje się, że nie bardzo. Okazuje się, że policja ma też z tym pewien problem. To mówimy o incydencie, który był w Bielsku Podlaskim. Natomiast czy taka ekspertyza ornitologiczna jest wymagana przy każdej zmianie, czy przy każdej interwencji, jeśli chodzi o gniazdo? Czy na przykład, jeżeli my sami, nie spółdzielnia mieszkaniowa, mamy zamiar zlikwidować takie gniazdo, czy przenieść, czy zmniejszyć je, to czy musimy mieć ekspertyzę ornitologiczną?
Jeżeli podejmujemy takie działanie na własną rękę, również obowiązuje nas rozpoznanie takiego siedliska. Czyli jeżeli widzimy, że w miejscu, w którym żyły ptaki, jakieś szczeliny w elewacji w murze, to zgodnie z prawem powinniśmy taką zgodę uzyskać i zapewnić miejsca, alternatywne miejsca lęgowe dla ptaków. Co innego, jeśli chodzi o gniazda bocianie, bo to też jest problem, który często się przewija i są o to pytania, to nigdy właściwie nie usuwamy całego gniazda, bo większości ludziom nie zależy na tym, żeby pozbyć się bociana ze swojej posesji. Natomiast tutaj najczęściej dochodzi do zmniejszenia takiego warstwy gniazda, bo one potrafią być bardzo ciężkie. Kiedy zważyliśmy w ciągu ostatnich kilku lat ponad 160 gniazd bocianich, ustaliliśmy, że średnia waga takiego gniazda to jest prawie 400 kg, czyli jest to zmniejszać, żeby odciążać dachy i tutaj, ponieważ nie usuwamy całego gniazda, także takie alternatywne miejsce gniazdowania nie jest już wymagane.
Co zrobić, jeżeli widzimy, że łamane jest prawo, jeśli chodzi o właśnie gniazda, czy przez spółdzielnię? No tutaj w Bielsku Podlaskim ten tak, przypadek
że
pokazuje,
zgłosić
że
na policję,
zgłosić na policję, ale się zastanowiłam, czy...
Sensu.
No właśnie.
Tak, sprawa została, ja również zgłosiłem tę sprawę na policję, przekazałem dowody wskazujące na to, gdzie gnieździły się ptaki, ile ich było. I oczywiście sprawa została umorzona, tak jak zwykle to bywa. Natomiast są dobre
No właśnie,
głosy.
Czy są przykłady jakieś?
Tak, przykłady z innych rejonów Polski, gdzie ludzie mają chyba większą świadomość tego, że to może mocno szkodzić populacjom ptaków, zwłaszcza w Rubli na przykład, które ostatnio bardzo silnie spadały na terenach miast. Ich populacje liczebnie były coraz mniejsze. Czyli jeżyków, jaskółek i ludzie... Prokuratura, policja były na tyle przeszkolone, miały świadomość, wiedzę na temat tego, że tego typu rzeczy są rzeczywiście dużym zagrożeniem dla przyrody. Były wyroki skazujące dla osób nieprzestrzegających przepisów, które złamały ustawę o ochronie przyrody. A więc na szczęście no, są rejony w naszym kraju, gdzie prawa się przestrzega i respektuje.
I to dobrze. I miejmy nadzieję, że...
Do nas też to dotrze.
Do nas też to dotrze, dokładnie. Rozmawiamy dziś o tym okresie takim, kiedy można bez zgody przenosić, zmieniać, zmniejszać, usuwać, jeżeli ktoś chce, gniazda, kiedy już nie ma tego okresu lęgowego, kiedy wielu ptaków już też nie ma u nas. Ale zaczniemy może od budek lęgowych, bo to też jest ten czas, kiedy trzeba zadbać o budki lęgowe. Co trzeba zrobić z budkami lęgowymi właśnie?
Teraz jest też dobry czas i jest to zgodne z prawem, dotyczący czyszczenia budek. Znaczy właściwie od tego momentu można już zaczynać to robić. Natomiast ja bym się wstrzymał do końca właśnie lutego, czyli do tego czasu, kiedy możemy to zrobić zgodnie z prawem. A to dlatego, że materiał zgromadzony w budkach stanowi taką warstwę izolacyjną i okazuje się, że to dosyć mocno wpływa na takie właściwości termiczne takiej budki, więc ptaki chętniej z takich miejsc korzystają. Często grupowo takie sikorki, na przykład bogatki czy modraszki, potrafią po kilka, kilkanaście nawet siedzieć w takiej budce i spędzać wspólnie noc, więc warto się w tym wstrzymać i poczekać na ostatnią chwilę, żeby wtedy dopiero taką budkę wyczyścić, przygotować. A dlaczego to ma takie znaczenie? Otóż bardzo często w tych budkach po okresie lęgowym pozostają różnego rodzaju pasożyty, które ptakom nie służą. Mogą dosyć dotkliwie wpływać na przykład na kondycję młodych, czy potem ich przeżywalność. Czyli takie budki właśnie warto każdego roku pod koniec zimy wyczyścić.
Jak wyczyścić? Jak w ogóle założyć taką budkę lęgową, jeżeli ktoś chce mieć? Jak to wygląda? Z czego to jest zrobione? Gdzie powinniśmy wieszać?
No właśnie to też dobry czas na to, żeby budki nie tylko czyścić, ale właśnie wywieszać, żeby ptaki mogły się już w tym okresie jesienno-zimowym do nich przyzwyczajać i na wiosnę przystąpią w nich do rozrodu. Taką dobrą praktyką jest to, żeby budki wisiały na kilku metrach, 3-4 metry nad ziemią, najczęściej w kierunku południowo-wschodnim. Chodzi o to, żeby zbyt mocno się nie nagrzewały, bo takie wysokie temperatury właśnie nie służą pisklętom, w gnieździe w szczególności. I budka powinna być tak skonstruowana, oczywiście z materiałów naturalnych, najlepiej z drewna, nieheblowanych desek, i powinna mieć one zdejmowany przód, aby można było właśnie łatwo ją czyścić. Solidnie powinno być to przymocowane, żeby nie odpadło w czasie sezonu lęgowego, natomiast dało się poprzez odchylenie najczęściej takiego gwoździka zdjąć i wyciągnąć stare gniazdo.
Jakie budki dla jakich ptaków? Bo ten wlot oczywiście musi być odpowiedni w zależności od ptaszka.
Zgadza się. No takie najmniejsze budki dzielimy na takie kategorie. A, B, C, D i E. To są typy budek wprowadzone już dawno temu przez profesora Sokowskiego, takiego pierwszego specjalistę polskiego, który jeszcze w pierwszej połowie XX wieku zajął się tym tematem, skonstruował kilka typów budek dla różnych gatunków ptaków. I te budki typu A, A1 właściwie, to są najmniejsze otwory wlotowe o średnicy około 3 cm i to są budki przeznaczone głównie dla modraszki, czyli też tej takiej małej, niebieskawo-żółtawej sikorki. I ona jest w stanie tam wejść, natomiast wszystkie pozostałe mają duże, duże problemy. Raczej bogatka już tam się nie zmieści. Dla takich ptaków jak bogatka, jak mazurki, wróble rzadziej, bo one mniej chętnie korzystają z budek, otwór powinien znosić około 33 mm. Czyli te 3 mm już robi różnicę i te ptaki potrafią do takiej budki już wejść. Pozostałe budki typu B to już jest większy otwór dla szpaka, D dla kawki, E to już jest dla taki naprawdę solidny dla na przykład puszczyka albo gongołów, czyli takich kaczek. W mieście ich oczywiście nie mamy, ale stosowane są też takie właśnie duże budki z takimi wielkimi otworami.
Za chwilę o gniazdach już porozmawiamy.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest dziś gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o budkach, o gniazdach ptaków, które już odleciały, bo teraz jest ten czas, kiedy możemy się tym zająć bezpiecznie dla ptaków. Największym problemem są gniazda bocianie. Większość ludzi raczej chce mieć bociany u siebie, więc raczej nie likwiduje tych gniazd, chyba że likwiduje przenosząc je, tak?
Tak, no, można starać się przenieść takie gniazdo. No jest to dosyć skomplikowana procedura, nie oszukujmy się, no, gniazdo, tak jak wspomniałem, waży dosyć dużo, więc no, trzeba się zaopatrzeć najlepiej w ciągnik, no i słup. Można taki słup odkupić z zakładów energetycznych lub różnych firm, które prowadzą różnego rodzaju usługi dla zakładów energetycznych. Są dosyć tanie takie ażurowe słupy właśnie betonowe. Nadają się do tego, żeby na nich umieścić platformę, którą można sobie samemu zespawać. Bociany są głównie na wioskach, więc wielu ludzi posiada tego typu sprzęt i możliwości, aby coś takiego zrobić. Więc tak naprawdę niewielkim kosztem za pomocą ciągnika, który posłuży nam na postawienie takiego słupa, wykopujemy taki dołek, robimy takie schodki gdzie wsuwamy właśnie taki słup i następnie za pomocą liny podciągamy go. To może ciężko sobie wyobrazić, ale można wejść na stronę Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków www.ptop.org.pl, gdzie w zakładce dotyczącym projektu ochrony bociana białego znajduje się poradnik cały dotyczący tego, jak pomagać właśnie bocianom, w tym właśnie jak zamontować takie gniazdo z użyciem właśnie ciągnika, jak przygotować taką platformę pod gniazdo, jakie są jej wymiary.
Czy platformy można gdzieś kupić?
Można. W internecie są sklepy, które takie internetowe, które oferują platformy pod gniazda bocianie, więc to też jest dostępne ogólnie.
I możemy sobie takie gniazdo założyć i liczyć na to, że bocian do nas przyleci. No to jedna rzecz, przeniesienie gniazda czy założenie gniazda. Natomiast też bardzo często te gniazda, jak mówiłeś, ważą bardzo dużo i one nam nie generalnie nie przeszkadzają, ani ten bocian nam nie przeszkadza, natomiast nasz dach może w pewnym momencie się ugiąć pod takim gniazdem. To jak te gniazdo zmniejszyć?
Jeszcze tak dodając do tego przenoszenia tego gniazda, bo oczywiście tak jak wspomniałaś, to jest bardzo ciężkie, więc nie jesteśmy w stanie przenieść takiego gniazda, który waży 400 kg na słup obok. Dlatego stawiając taki słup, musimy na takiej platformie przenieść tylko fragment takiego gniazda, czyli część patyków z tego gniazda, które usuwaliśmy, które przenosimy, warstwa około 20-30 cm. I najważniejsze jest wnętrze, wypełnienie tego gniazda. Powinna być to ziemia. Spod wykopu kilka szpadli ziemi dobrze ubitych, bo mało kto może zdaje sobie z tego sprawę, ale gniazdo bocianie to jest taki walec wypełniony spróchniałych patyków.
Klepisko.
Klepisko, tak. Przepróchniałych właśnie patyków, darni, obornika. I w tym roku przeprowadziliśmy takie badania wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, który sam skończyłem, Wydział Leśny. I właśnie ze znajomymi z tego wydziału, którzy przyjechali tutaj na Podlasie, kiedy przenosiliśmy te gniazda, przecięliśmy kilka takich gniazd i przeprowadziliśmy badanie dotyczące, bo mieliśmy podejrzenie, że te gniazda będą zachowywały się i mają taką samą, taki charakter jak gleby. I okazało się rzeczywiście. Teraz jesteśmy na etapie opisywania właśnie nowego typu gleby w gnieździe bocianim. Przepływ pierwiastków, procesy próchniczne, które tam zachodzą, są dosłownie identyczne jak w glebach. Więc gniazdo bocianie to jest taka, wnętrze jego to jest taka...
Żyzna gleba?
Bardzo żyzna gleba. Okazuje się, że procesy próchnicze, które tam zachodzą, to jedne z stosunek węgla do azotu, który tam się znajduje, jest charakterystyczny dla najbardziej żyznych gleb, jakie znamy. To dodatkowo wyszło nam, że są dosyć kwaśne te gleby, od bardzo kwaśnych do prawie zasadowych. Także no, może to stanowić dobry nawóz, takie, resztka z takiego gniazda.
Mhm, czyli usuwamy, bo wrócimy jeszcze do tego usuwania. Jeżeli postawimy ten słup, to część tego gniazda przenosimy i właśnie, żeby było z piachem. Natomiast, no właśnie, już przy zmniejszaniu gniazda, jaki kawałek, jaką część warto zmniejszyć?
Około 2/3 możemy zmniejszyć bez problemu i bociany dalej, tak, dalej to miejsce lęgowe, to gniazdo swoje stare zasiedlą. Także oczywiście nigdy nie usuwamy całości do samej platformy. Pozostawiamy tak około właśnie 1/3 gniazda. To dosyć mocno może odchudzić czasami w niektórych przypadkach takie gniazdo.
To jest tak, że często bociany gniazda są na dachach, ale bywa, że bocianie gniazdo jest na słupie energetycznym. No i wtedy jest to problem, ponieważ nie możemy takiego gniazda samemu zmniejszyć czy przenieść bez wiedzy zakładu energetycznego, a poza tym bez też interwencji specjalistów. Jak to zrobić?
Nikt nie może, oprócz właśnie operatora sieci, do którego dany właśnie słup należy.
Także
tak naprawdę tylko...
Czyli procedura jest taka, że zgłaszamy zakładowi energetycznemu, tak, że chcemy zmniejszyć gniazdo, albo przenieść, albo coś z nim zrobić. Zakład energetyczny wysyła specjalistę, natomiast to nie znaczy, że zakład energetyczny daje wóz i nam to zrobi, tak?
Zgadza się. Znaczy to mają oczywiście swoich specjalistów, mają swoich pracowników terenowych i odpowiedni sprzęt do tego, aby to zrobić. No i oczywiście swoje procedury i wytyczne dotyczące tego, czy rzeczywiście to gniazdo, załóżmy, nadaje się, czy jest obowiązek potrzebny, żeby je przenieść. Także to, że my uznamy, że należy je przenieść, to niekoniecznie musi się pokrywać z tym, co uważają energetycy. Oczywiście w momencie, kiedy gniazdo zagraża zdrowiu lub życiu ludzi, albo na przykład jest na tyle blisko naszych zabudowań, że na przykład ptaki na wiosnę, kiedy gnieżdżą się, bardzo mocno obielają, pozostawiają ekskrementy na naszych elewacjach dachu i tak dalej, no to też jest przesłanką taką do tego, żeby takie gniazdo przenieść w jakieś inne miejsce. Natomiast, tak jak powiedziałem, tutaj tylko i wyłącznie sprawę taką należy kierować do zakładu energetycznego, bo tylko oni mają prawne możliwości, aby na słupach interweniować.
Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o gniazdo bocianie, o którą warto wiedzieć. Otóż w gnieździe bocianim nie żyją tylko bociany, ale żyją też inne różne zwierzęta, ptaki, szczury nawet bywa. Czy na to też powinniśmy uważać?
To prawda. No, mając
jakąś... Likwidując tą pewną część, likwidujemy też ich dom.
Zgadza się. No, takie gniazda nawet zimą są chętnie wykorzystywane przez wróble i mazurki, bo one traktują je jako takie schronienia swoje właśnie zimowe, gdzie przebywają w ciągu dnia, a najczęściej oczywiście nocą. Więc usuwając te gniazda, niszczymy im też te miejsca lęgowe i warto rozważyć zamontowanie w okolicy, na przykład na stodole, kilka budek, żeby zrekompensować te utracone miejsca lęgowe. My w momencie, kiedy przenosiliśmy takie gniazda, bocianie na słupy wolnostojące, właśnie trzy budki pod takim gniazdem na słupie wieszaliśmy, bo jak robiliśmy kilka lat temu takie badania, jakie ptaki i ile gnieździ się ich w takim bocianie gnieździe, to wyszło nam, że średnio około trzech par na gniazdo bocianie, więc stąd te trzy budki. Ale jeszcze chciałbym rozwinąć ten temat, bo to nie tylko ptaki, bo w tym roku znowu, w związku z tą współpracą z moimi znajomymi z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, podjęliśmy próby zbadania, co jeszcze w tych gniazdach jest oprócz tych ptaków, bo to jest taka oaza różnorodności biologicznej. Oprócz tych ptaków, tak skoro wyszło nam, że to jest gleba, to musi być tam coś jeszcze dużo różnych ciekawych rzeczy, tym bardziej, że kiedy pracuję przy takich gniazdach, bo sam wielokrotnie je zmniejszam, to znajduję różne ciekawe rzeczy. Na przykład znaleźliśmy po raz pierwszy owada, który jest tak jak pachnica dębowa, takim owadem, który występuje w dziuplach, tam gdzie spróchniałe drewno, czy dosyć takim rzadkim i ciekawym środowisku rozwija. I to był pierwszy przypadek taki, coś takiego potwierdzono. I hodujemy teraz właśnie na Uniwersytecie w Krakowie owady. Zbieramy próbki gniazd, hodujemy owady. Już pierwsze nam zaczęły wychodzić stamtąd i wiemy, co to za gatunki. Jest dużo ciekawych właśnie taksonów, które część z nich jest bardzo, bardzo rzadko się okazało. I badaliśmy też, jakie grzyby występują w gniazdach bocianich. Tu już mamy wyniki szczegółowe. 84 gatunki udało nam się wyhodować z próbek pobranych z gniazd bocianich, z czego 24 okazało się z typowymi gatunkami związanymi tylko i wyłącznie właśnie ze środowiskiem glebowym. Czy to znowu potwierdza, że to gniazdo bocianie to jest po prostu taka żyzna gleba.
Za chwilę porozmawiamy o gniazdach innych ptaków.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest gościem w Ekosferze. Mówiliśmy przed piosenką o gniazdach bocianich. Natomiast teraz warto byłoby powiedzieć o jeszcze innych gniazdach, bo nie tylko bocianie możemy w tej chwili zmieniać. Często mamy problem z ptakami krukowatymi, czyli z gawronami i kawkami. Co można zrobić z ich gniazdami w tej chwili? Kawki gnieżdżą się właśnie w szczelinach, blokach i no, czasami jest to problemowe.
Najczęściej są to w przypadku kawek otwory wentylacyjne, tak? No to były otwory, które zostały źle zabezpieczone. No, zgodnie z prawem powinny być to kratki metalowe. No, ze względów oszczędnościowych najczęściej, często spółdzielnie mieszkaniowe wybierają plastikowe. No i
Kawki inteligentne,
tak,
prawda?
Bardzo dobrze sobie radzą, więc wyrywają albo wydziobują te kratki i wchodzą tam na nowo. Więc jeżeli chcemy się rzeczywiście pozbyć kawek z danego obiektu, to powinniśmy zamontować metalowe kratki. To raz, ale to nas oczywiście nie zwalnia z tego, że powinniśmy zrekompensować te utracone miejsce lęgowe. Czyli znowu musimy wywiesić budki dla kawek w najbliższej okolicy, by mogły się tam zagnieździć.
A gawrony?
Gawrony gnieżdżą się na drzewach, więc...
W zasadzie nie są takie inwazyjne.
No jest ich coraz mniej, także pewnie wielu to ucieszy, no że gawronów jest coraz mniej, a więc i problem jest mniejszy. Ale rzeczywiście, szczególnie ptaki, nawet nie w okresie lęgowym, ale teraz zimą, kiedy zbierają się w miastach na noclegowiskach. I robiliśmy kilka lat temu rozpoznanie, ile gawronów zimuje w Białymstoku. No i to jest około 2500 ptaków, czyli przeważnie w centrum miasta, tutaj w okolicach ulicy Piłsudskiego i Sienkiewicza, w Dolinie Rzeki Białej.
I ta liczba się z roku na rok zmniejsza. Zmniejsza się, tak. Niedługo nie będziemy wiedzieli, co to jest gawron.
No myślę, że tak, że może tak być.
Kolejny taki problemowy ptak to jest gołąb. Gołąb potrafi się też zagnieździć gdzieś w okolicy naszego balkonu. No właśnie, gdzie najczęściej te gołębie można spotkać i co zrobić z ich gniazdem?
Ponieważ to są takie, które pierwotnie gnieździły się na półkach skalnych, w związku z tym właśnie balkony są takim siedliskiem, które szczególnie sobie upodobały, a strychy. Najczęściej problem pojawia się w momencie, kiedy wyjeżdżamy na dłuższy czas i zostawiamy nasz dom bez opieki i tam na balkonie mogą się wtedy...
A nawet nie na balkonie, bo znam przypadek, gdzie jedna osoba wyjechała na parę miesięcy i przez otwarty lufcik gołąb wszedł do domu i sobie założył gniazdo w domu wśród półek, wśród książek. No. I tam z całym towarzystwem sobie się gnieździł przez x czasu. Bardzo zdziwiona była koleżanka moja po przyjeździe.
No właśnie, to też pokazuje, jak niezwykle inteligentne i plastyczne są te ptaki. Stąd właśnie ich taki ogromny sukces w miastach, że tak świetnie się adaptują do takich warunków. Że mówienie o tym, że to jest głupi ptak, to jest nieprawda. No właśnie, czemu dowodzi tego typu zachowanie? Gdyby był głupi, to już dawno by go nie było. Natomiast świetnie się przystosowuje do życia w mieście. Gołębiami jest właśnie ten problem, że przez to, że są takie inteligentne, tak ciężko kontrolować ich populację. W różnych miastach w Europie Zachodniej stosuje się różnego rodzaju metody ograniczania ich liczebności, najczęściej poprzez po prostu zmniejszenie, ograniczenie dokarmiania. To jest pierwszy, najważniejszy czynnik, a drugi to jest kontrolowanie ich liczebności poprzez budowę takich specjalnych gołębników, których one będą specjalnie, do których będziemy je po prostu przywabiać i zapewniać im miejsca gniazdowania. I w tych gołębnikach złożone jaja są albo podkładane sztuczne, albo olejone, czyli po prostu zamiera zarodek, a gołębie wytrwale przez kilka tygodni siedzą i przez to w ciągu roku przystępują do jednego lęgu, a nie do ośmiu, jak potrafi się zdarzyć w latach, które są bardzo ciepłe. Bo te ptaki potrafią przez cały rok się właściwie gnieździć. Jeżeli są tylko dobre warunki ku temu, to dostęp właśnie do pokarmu sprawia, że nic nie stoi na przeszkodzie nawet zimą.
Nie będziemy mówić o tym, jak zlikwidować gniazda jeżyków, ponieważ jeżyki akurat są bardzo mało chyba problemowymi ptakami, bo one gnieżdżą się w bardzo wąskich szczelinach i one specjalnie nie mają też i dużych tych gniazd, więc one chyba specjalnie nam nie przeszkadzają, prawda?
Nie, no właśnie, jeżeli chodzi o jeżyki, to nie tylko nie powinniśmy likwidować ich gniazd, ale wręcz powinniśmy zapewniać im nowe miejsca lęgowe. Z tego względu, że bardzo są pomocne ludziom w miastach, likwidując duże ilości owadów, tak, zwłaszcza komarów. Więc jak najbardziej powinniśmy popierać takie inicjatywy, w których wywiesza się budki, miejsca lęgowe chroni się jeżyków, a nie je likwiduje. Tym bardziej, że gniazdo jeżyka to jest raptem kilka piórek na dnie, które zebrał w locie, więc to jest żaden kłopot.
Jaskółki, oknówki.
Oknówki dla niektórych mogą być uciążliwe ze względu na to, że młode przybywające w gnieździe załatwiają się na zewnątrz, w związku z tym pozostawiają bardzo dużo odchodów, no ale jest na to sposób poprzez budowanie takiej półeczki pod gniazdem, na którą te ptaki będą się załatwiać i właśnie potem taką półeczkę czyścimy, co sprawia, że nasza elewacja i podłoga mniej ucierpi.
Jeżeli chcemy, w ogóle nie lubimy ptaków, no trudno mi uwierzyć, że są tacy ludzie, ale powiedzmy, jeżeli są tacy ludzie,
są.
To w jaki sposób pozbyć się ptaków jakichkolwiek, które gdzieś mogłyby być wokół nas? Czy są jakieś metody? Spółdzielnie montują takie najeżone metalowymi takimi jakby gwoździami platformy, ale na przykład u mnie w moim bloku kawki skutecznie te platformy omijają, potrafią nawet na tych platformach siedzieć.
Gołębie również bardzo chętnie wykorzystują to jako miejsca lęgowe. Także są takie przypadki, w internecie można wpisać kolce na ptaki i na wielu zdjęciach widać gnieżdżące się na nich gołębie. Zdarzają się też przypadki takie, gdzie te ptaki się niestety na nie nabijają i giną. I dlatego zgodnie z opinią Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stosowanie takich kolców ostrych, ostro zakończonych jest niezgodne z prawem. Te kolce powinny być tempo zakończone, nie powinny powodować uszkodzeń ciała ptaków. Jest to jedna z metod, no na pewno działa. Oczywiście, jeżeli zachowamy te wytyczne, czyli postaramy się używać nie kolców, które są ostro zakończone, a właśnie takie tempo, nie będziemy szkodzić ptakom. Siatki różnego rodzaju, oczywiście, no i częściej na balkonach, to one dobrze zabezpieczają przed zagnieżdżeniem się gołębi.
Na wielu balkonach widać też takie stojące ptaki sztuczne. Czy to rzeczywiście odpędza?
Nie, to nie działa z tego względu, że ptaki no, nie boją się sylwetek, które są nieruchome. Tak jak wspomniałem, ptaki, które żyją w mieście są bardzo inteligentne, szybko się adoptują do zmieniających się warunków miejskich. W związku z tym ciężko uwierzyć, że będą się bały jakiegoś
plastikowej kukły. Jeśli coś stoi w jednym miejscu przez pół roku.
Która się w ogóle nie rusza, więc bardzo szybko się... Ptaki w ogóle w mieście cechuje tak zwana neofilia, czyli chęć poznawania i ciekawość do wszystkiego, co jest nowe. I to jest właśnie jedna z cech, która stoi za tym, że tak udało im się szybko wniknąć i przystosować do warunków panujących w miastach. I dlatego takie obiekty w żaden sposób nie są w stanie wpłynąć na ich zachowania, bo to są właśnie ptaki, które nie boją się wielu innych rzeczy, nie mówiąc już o nieruchomych sylwetkach. Więc to na pewno nie zdaje egzaminu. Zresztą potwierdzają to różnego rodzaju badania. Najczęściej są to ptaki kurkowate, nawet jakieś sylwetki wron. I widziałem nawet w jednym miejscu, jak przy takich sylwetkach przesiadywały gołębie, które się do nich przytulały. Pokazuje, że w żaden sposób to nie działa. Typowo mechaniczne takie metody. Czyli zabudowanie w ogóle balkonu albo zamontowanie siatki. To daje nam gwarancję, że takie gołębie nam się na balkonie nie zagnieżdżą. Kolce, jeżeli nie chcemy, żeby siadały, ale tylko oczywiście tempo zakończone.
A najlepiej po prostu polubić ptaki.
Tak, najlepiej polubić ptaki.
Gościem w Ekosferze był Adam Zbyry z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Kolejna Ekosfera za tydzień. Już zapraszam, Aneta Kałaburta.